Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Celebration of Discipline, the Path to Spiritual Growth, Richarda J. Fostera to klasyczna książka z nurtu chrześcijańskiej formacji duchowej. Po raz pierwszy opublikowana w 1978 roku. Autor, pastor związany z tradycją kwakrów i założyciel Renovare, przedstawia praktyki obecne w długiej historii chrześcijaństwa jako konkretne drogi pogłębiania relacji z Bogiem. Nie jest to podręcznik teologii systematycznej ani zbiór szybkich porad. Foster proponuje uporządkowaną wizję życia duchowego, w której wewnętrzna przemiana ma stopniowo wpływać na codzienne wybory, relacje oraz życie wspólnoty. Omawia 12 dyscyplin, dzieląc je na trzy grupy wewnętrzne, zewnętrzne i wspólnotowe. Należą do nich m.in. medytacja, modlitwa, post, prostota, służba, spowiedź i uwielbienie. Główna teza książki głosi, że praktyki nie są celem samym w sobie ani narzędziem zdobywania religijnej zasługi. Mają raczej tworzyć warunki, w których człowiek staje się bardziej dostępny na działanie Boga, prawdę o sobie i potrzeby innych ludzi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, 12 dyscyplin jako spójna mapa rozwoju duchowego. Najbardziej rozpoznawalnym elementem książki jest podział 12 praktyk na trzy wzajemnie uzupełniające się obszary. Dyscypliny wewnętrzne obejmują medytację, modlitwę, post i studium. Kierują uwagę na motywację, pragnienia, myśli oraz osobistą relację z Bogiem. Dyscypliny zewnętrzne, czyli prostota, samotność, poddanie i służba, dotyczą sposobu życia pośród dóbr materialnych, presji społecznej i relacji z innymi. Z kolei spowiedź, uwielbienie, kierownictwo duchowe i celebracja mają wymiar wspólnotowy. Foster nie traktuje tych grup jako niezależnej listy ćwiczeń. Jego układ sugeruje ruch od wnętrza człowieka, przez jego zachowanie, do uczestnictwa w życiu wspólnoty. Taka konstrukcja odróżnia książkę od poradników skupionych wyłącznie na prywatnej pobożności. Sama modlitwa bez służby mogłaby pozostać sprawą zamkniętą w sferze osobistych przeżyć. Sama działalność na rzecz innych bez refleksji i modlitwy może natomiast przerodzić się w aktywizm. Foster przekonuje, że dojrzałość potrzebuje obu wymiarów, a także korekty i radości płynących ze wspólnoty. Czytelnik otrzymuje więc nie nakaz wykonywania wszystkich praktyk naraz, lecz ramę do rozpoznania zaniedbanych obszarów własnego życia duchowego. Po drugie, medytacja, modlitwa. Post i studium jako praca nad uważnością. W części poświęconej dyscyplinom wewnętrznym Foster przeciwstawia głębię duchową powierzchowności, pośpiechowi i rozproszeniu. Chrześcijańską medytację opisuje przede wszystkim jako słuchanie Boga i gotowość do posłuszeństwa, a nie jako technikę opróżniania umysłu. Modlitwa nie jest u niego wyłącznie wypowiadaniem próśb. Ma przemieniać osobę modlącą się, rozwijać współczucie i skłaniać do patrzenia na ludzi oraz własne problemy w perspektywie wiary. Post pełni funkcję dobrowolnego ograniczenia, które ujawnia siłę nawyków i pragnień ciała. Foster podkreśla jego duchowy, a nie pokazowy charakter. Studium zaś oznacza systematyczne uczenie się, zwłaszcza przez kontakt z pismem, ale także przez uważne obserwowanie rzeczywistości i korzystanie z wartościowych tekstów. Wspólnym mechanizmem tych praktyk jest zwolnienie automatycznych reakcji. Człowiek przestaje działać jedynie pod wpływem impulsu, lęku lub presji otoczenia, a zaczyna rozpoznawać, co naprawdę nim kieruje. Ten fragment książki może być użyteczny również jako krytyka kultury nieustannej stymulacji. Foster nie obiecuje natychmiastowych doświadczeń religijnych. Wskazuje raczej, że regularność tworzy przestrzeń dla skupienia i rozeznania. Zarazem czytelnik powinien rozumieć, że proponowane metody są osadzone w szerokiej, kontemplacyjnej tradycji chrześcijańskiej i warto je interpretować w zgodzie z własnym kościelnym oraz teologicznym kontekstem. Po trzecie, prostota i samotność jako odpowiedź na materializm oraz hałas, Foster przedstawia prostotę nie jako kult ubóstwa ani obowiązek posiadania jak najmniejszej liczby rzeczy. Jej sednem jest wewnętrzne uporządkowanie pragnień, w którym dobra materialne pozostają użyteczne, lecz nie stają się źródłem tożsamości, bezpieczeństwa czy prestiżu.
Z takiego nastawienia wynikają praktyczne pytania o konsumpcję, uczciwość, hojność i stosunek do społecznego statusu. Prostota ma więc wymiar etyczny.
Ogranicza potrzebę rywalizacji i pozwala bardziej swobodnie reagować na potrzeby innych. Samotność Foster odróżnia od izolacji.
Izolacja może być ucieczką od ludzi, podczas gdy samotność jest świadomym stworzeniem miejsca na ciszę, modlitwę i odzyskanie wewnętrznej wolności.
Autor widzi w niej lekarstwo na życie dyktowane przez tłum, stałą dostępność i potrzebę aprobaty.
Debiut w tym sensie samotność ma przygotowywać do lepszej obecności w relacjach, a nie do odrzucenia relacji. Połączenie obu dyscyplin jest znaczące.
Prostota ogranicza zewnętrzne rozproszenia, wynikające z posiadania i porównywania się. Samotność pozwala dostrzec rozproszenia wewnętrzne, takie jak niepokój, ambicja lub potrzeba kontroli.
Foster pokazuje, że duchowość nie ogranicza się do przekonań deklarowanych w modlitwie.
Udziadnia się także w kalendarzu, zakupach, sposobie korzystania z czasu i zdolności do milczenia. To właśnie konkretność tych obserwacji nadaje tej części książki trwałą wartość.
Po czwarte, poddanie i służba bez religijnej potrzeby dominacji. W rozdziałach o poddaniu i służbie Foster podejmuje temat władzy, ego oraz codziennych relacji.
Poddanie nie ma oznaczać bierności, rezygnacji z sumienia ani przyzwolenia na krzywdę.
Autor rozumie je jako rezygnację z przymusu ciągłego stawiania na swoim, wygrywania sporów i kontrolowania innych. Praktyka ta ma uczyć pokory oraz zdolności słuchania. Jej celem jest wolność od własnego ego, nie zaś ustanowienie mechanizmu dominacji jednej osoby nad drugą. Służba rozwija tę myśl w działaniu.
Foster rozróżnia służbę od zachowania, które tylko z zewnątrz wygląda na pomocne, lecz w rzeczywistości szuka uznania.
Istotne są małe, często niewidoczne działania podejmowane z troski o drugiego człowieka.
Autor zwraca uwagę, że spektakularne poświęcenie może zdarzyć się raz, natomiast zwyczajna służba wymaga wielokrotnego umierania dla wygody, dumy i potrzeby bycia podziwianym.
Ta część ma szczególne znaczenie, ponieważ chroni duchowe praktyki przed skupieniem wyłącznie na własnym rozwoju.
Modlitwa, post czy samotność nie są dla Fostera prywatnym projektem samodoskonalenia. Powinny prowadzić do większej dyspozycyjności wobec ludzi.
Współczesny czytelnik powinien jednak stosować język poddania z rozwagą, zwłaszcza w relacjach nierównych lub przemocowych. Zdrowa interpretacja nie może usprawiedliwiać manipulacji, nadużycia ani milczenia wobec niesprawiedliwości.
Na koniec, spowiedź, uwielbienie, kierownictwo i celebracja we wspólnocie. Ostatnia grupa praktyk przenosi ciężar z indywidualnego wysiłku na doświadczenie wspólnoty.
Spowiedź jest u Fostera drogą wyjścia z ukrywania winy i samotnego dźwigania moralnych porażek. Zakłada szczerość, zaufanie oraz możliwość przyjęcia przebaczenia.
Uwielbienie nie zostaje zredukowane do formy muzycznej czy rytuału. Ma być odpowiedzią całej osoby na Boga, która porządkuje perspektywę i osłabia koncentrację na sobie.
Kierownictwo, nazywane też guidance, dotyczy rozeznawania w grupie.
Foster przypomina, że decyzje duchowe nie zawsze muszą być podejmowane w izolacji.
Mądra wspólnota może pomagać zauważyć ślepe punkty, badać motywy i rozpoznawać odpowiedzialne kierunki działania.
Nie jest to jednak argument za bezkrytycznym podporządkowaniem liderom. Wartość tej praktyki zależy od dojrzałości, pokory i bezpieczeństwa relacji w danej wspólnocie.
Kulminacją jest celebracja, czyli wdzięczność, radość i zdolność dostrzegania dobra w zwyczajnym życiu.
Foster traktuje ją jako przeciwwagę dla ponurego, legalistycznego rozumienia dyscypliny.
Praktyki nie mają tworzyć atmosfery duchowego napięcia, lecz prowadzić do większej wolności. Ten akcent porządkuje całość książki.
Asceza, milczenie czy post nie są wartościami samymi w sobie. Ich sens ma ujawnić się w bardziej wdzięcznym życiu, zdrowszej wspólnocie i gotowości do świętowania Bożej dobroci.
Podsumowując, Celebration of Discipline będzie wartościową lekturą przede wszystkim dla chrześcijan, którzy chcą przejść od ogólnych deklaracji wiary do bardziej świadomej,
regularnej praktyki. Skorzystają z niej osoby znużone pośpiechem, rozproszeniem, konsumpcjonizmem albo religijnością ograniczoną do pojedynczych przeżyć.
Książka może też zainteresować duszpasterzy, liderów małych grup i czytelników badających historię duchowości chrześcijańskiej. Jej praktyczny pożytek polega na tym, że każdą z dyscyplin łączy z konkretnymi postawami, takimi jak uważność, prostota, pokora, służba, szczerość i wspólnotowa odpowiedzialność. Na tle wielu książek religijnych Foster wyróżnia się szeroką, przejrzystą syntezą. Nie koncentruje się tylko na modlitwie osobistej, tylko na etyce społecznej, ani tylko na liturgii. Łączy pracę nad wnętrzem, codziennym stylem życia i relacjami w kościele. Ważny jest również jego nacisk na celebrację, który przypomina, że dyscyplina nie powinna być ponurą próbą zasłużenia na Bożą przychylność. Ma służyć wolności i wdzięczności. Równocześnie książkę należy czytać krytycznie i świadomie własnej tradycji teologicznej. Foster intensywnie korzysta z kontemplacyjnego dziedzictwa chrześcijaństwa. Dla jednych jest jej siłą, a dla innych rodzi pytania o podstawy niektórych praktyk i rolę doświadczenia mistycznego. Najlepiej potraktować ją jako zaproszenie do rozeznawania oraz rozmowy, nie jako mechaniczny program duchowej skuteczności. Jej trwała wartość leży w pytaniu, jak praktyki wiary mogą realnie kształtować charakter i relacje. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Richard J. Foster. Możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.